Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja Nie daj się oszukać, program dla wszystkich, którzy cenią sobie wiedzę. A dziś rozmawiać będziemy o tym, co powinien wiedzieć kierowca. Stąd moi dzisiejsi goście, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, podkomisarz Joanna Skręt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan sierżant sztabowy Łukasz Usarek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Od 1 października kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC w samochodzie. To jak teraz można sprawdzać dane auta albo ubezpieczenia?
Rzeczywiście 1 października zmieniły się przepisy w zakresie posiadanych dokumentów przy kontroli. W tej chwili policjant, zresztą to już było też czynione wcześniej, te dane będzie mógł sprawdzić w centralnej ewidencji pojazdów. Tam będą informacje, czy taki pojazd jest zarejestrowany, czy te dane jego się zgadzają. Będzie można również sprawdzić, czy jest ubezpieczony. Także to tak jakby policjantom, którzy posiadają mobilne terminale właśnie do sprawdzania tych danych, niewiele się zmieniło, ponieważ już rzeczywiście to się działo. W tej chwili mamy wyraźnie w przepisie powiedziane, że nie ma takiego obowiązku.
Do tej pory był mandat, dokumentów. Tak?
Do tej pory był mandat. Do tej pory należało posiadać ze sobą tak naprawdę podstawowe, tu mówimy o podstawowym, nie wchodzimy już w transport drogowy, trzy tak jakby podstawowe dokumenty do kontroli, czyli prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dowód uiszczenia składki obowiązkowego ubezpieczenia OC. I za brak któregokolwiek z tych dokumentów można było otrzymać mandat karny w wysokości 50 zł za każdy z tych dokumentów. W tej chwili już tych dwóch dokumentów nie mamy obowiązku wozić ze sobą.
A kto oprócz policji będzie mógł jeszcze sprawdzać te nasze dane w centralnej ewidencji pojazdów? Czy się pojawiły jakieś nowe służby? Czy to jest tak, jak było po prostu... Straż Graniczna, tak? Straż Miejska.
Będą to po prostu te organy, które są uprawnione do kontroli drogowych. Czyli nie zapominajmy o tym, że Inspekcja Transportu Drogowego również może nasze pojazdy osobowe sprawdzić. Tak jak pani wcześniej wspomniała, również Straż Graniczna jak najbardziej będzie mogła te dane sprawdzić.
A nasi słuchacze na przykład, jeśli ktoś będzie chciał z naszych słuchaczy sprawdzić sobie w CEPiK-u cokolwiek, to będzie coś mógł sprawdzić?
No pamiętajmy o tym, że to są systemy nie do końca powszechne, tak? Są to oczywiście systemy udostępniane właśnie chociażby dla policji w celu sprawdzenia weryfikacji. Natomiast jeżeli czasami zachodzi taka konieczność czy też chęć sprawdzenia pojazdu, najczęściej mamy do czynienia to w takich sytuacjach, kiedy chcemy zakupić pojazd. Kiedy po prostu osoby bardzo często do nas się zgłaszają, gdzie chcą sprawdzić ten pojazd telefonicznie.
Żeby od po razu... prostu nie dać się oszukać przy kupnie.
Tak, żeby po prostu mieć pewność, że ten pojazd pochodzi z legalnego źródła, nie jest on kradziony.
Jakiś składany. Czy tam coś takiego?
Jeżeli mówimy tutaj o samej rejestracji, to właśnie czy on faktycznie jest zarejestrowany, czy powiedzmy ta osoba, od której ktoś chce kupić samochód, jest właścicielem, tak jak pani powiedziała, że po prostu nie dać się oszukać się jakiejś osobie postronnej. Tutaj chciałam zaznaczyć, że telefonicznie takich informacji nie udzielamy, bo chyba nikt z nas nie chciałby, żeby inna osoba sprawdzała nasz pojazd.
Czyli tak? Jak to załatwić w takim razie, jeśli chcemy sprawdzić i poprosić policję o takie pośrednictwo?
Jest taka możliwość, natomiast żeby sprawdzić taki pojazd, tak naprawdę musi się udać właściciel pojazdu z tym pojazdem do jednostki policji.
Czyli trzeba po prostu tam pojechać do komendy gdzieś tam miejskiej, powiatowej, tak? I pokazać ten samochód, tak. Mieć dokumenty wszystkie?
Tak, po prostu musi być fizycznie również samochód. To też nie tylko właściciel z dowodem rejestracyjnym, ale fizycznie z tym samochodem. I wtedy możemy tak jakby osobie uprawnionej, czyli temu właścicielowi, tutaj zobaczyć, czy w obecności tego właściciela i sprawdzić, natomiast czy właściciel dalej będzie chciał przekazać te informacje, to już zależy od niego.
A czy ten papierowy dowód rejestracyjny, on będzie nam do czegoś jeszcze potrzebny?
Tak, oczywiście. Papierowy dowód rejestracyjny zawsze...
W jakich sytuacjach powinniśmy go mieć przy sobie?
To będą na przykład takie sytuacje, jak chociażby badanie techniczne obowiązkowe, ponieważ musimy mieć tutaj udokumentowane przejście badania tego technicznego i dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Poza tym nie zapominajmy, że w przypadku takim, kiedy ten pojazd nie będzie spełniał warunków technicznych, będzie zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to również diagnosta może nam dowód rejestracyjny zatrzymać i nie dopuścić dalej tego pojazdu do ruchu. To są również wszystkie kwestie związane ze sprzedażą, z byciem pojazdu, nabyciem pojazdu, pojazdu, rejestracyjne, tam wszędzie ten dowód dalej będzie nam potrzebny.
To bo mamy tylko... jeszcze coś takiego jak karta pojazdu, ale to jest również dodatkowo potrzebne, nie, że nie mamy dowodu, na przykład mamy tylko kartę.
To najczęściej, jeżeli chodzi o kartę pojazdu, to właśnie w sytuacjach, gdzie w wydziałach komunikacji prowadzimy różnego rodzaju, no jako właściciele pojazdu, sprawy związane z rejestracją, wyrejestrowaniem, przerejestrowaniem pojazdu. Tamte procedury wymagają karty pojazdu, ale również dowodu rejestracyjnego, tak? No to już oczywiście są odrębne wymagania w przypadku, kiedy nie mamy jednego z tych dokumentów, ale tutaj już nie chciałabym
tak,
wchodzić w starostwa.
No właśnie, czy w takim razie, a jadąc za granicę, jak tam powinniśmy, czym się powinniśmy posługiwać?
Pamiętajmy, że ta nowelizacja przepisów po pierwsze dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski, bo też pojawiło się dużo wątpliwości, czy jeżeli mam samochód zarejestrowany w Anglii, czy w Niemczech, to czy muszę, czy nie muszę. Tutaj wyraźnie przepisy mówią, że to dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.
Czyli jak ktoś Polak, który mieszka w Anglii i ma samochód na angielskich numerach, przyjeżdża do Polski, musi mieć ze sobą dowód rejestracyjny tak. tego samochodu.
Tutaj nic się nie zmieniło. Tak samo jak dowód rejestracyjny, również dowód ubezpieczenia. W przypadkach samochodów zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nic się nie zmieniło, jest to, co było do tej pory. A jeżeli mówimy...
my jedziemy za granicę.
Tak, jeżeli my jedziemy za granicę, to pamiętajmy, że to są przepisy obowiązujące, to jest polskie prawo, więc obowiązuje na terytorium RP. Musimy zawsze, każdym razem sprawdzić, czy na przykład wymagane jest chociażby posiadanie kamizelki odblaskowej przez kierującego, przez pasażera, bo są kraje, które takie obowiązki wprowadziły, czy na przykład apteczki. Pomimo tego, że u nas tego nie trzeba, wyjeżdżając na terytorium innego państwa, musimy też dostosować
się do tego. To przypomnijmy kierowcom, co u nas trzeba mieć w samochodzie?
U nas przede wszystkim trzeba mieć sprawny samochód, zresztą tak jak chyba na całym świecie. Trzeba w samochodzie mieć trzeźwego kierowcę, zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o wyposażenie techniczne, to oczywiście sprawne oświetlenie, wszystkie sprawne układy, ale trójkąt ostrzegawczy musimy mieć ze sobą, musimy mieć również gaśnicę.
Jak nie będziemy mieć któregoś z tych przedmiotów, na przykład gaśnicy, to mandacik jakiś będzie?
To są sytuacje, w których, to są elementy, które są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. W związku z czym w tym momencie pojazd już nie będzie spełniał tego wymagania, więc tak jakby już w jakimś zakresie nie jest wyposażony odpowiednio,
czyli możemy ten dowód rejestracyjny stracić.
Nie powinien właśnie poruszać się po drogach, bo nie ma obowiązkowego wyposażenia.
Rozumiem. Porozmawiajmy w takim razie o tym, co powinniśmy zrobić, jeśli jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej. Mamy obowiązek pokazać wszystkie dokumenty uczestnikom zdarzenia?
Każda osoba, która uczestniczy w zdarzeniu drogowym, tutaj właśnie, jeżeli bez względu na to, czy to będzie kolizja, czy to będzie wypadek, ma obowiązek przekazania swoich danych, tak samo jak i danych posiadacza, właściciela, bo kierowca nie musi być właścicielem pojazdu. Danych również dotyczących zakładu ubezpieczeń, tam gdzie jest zawartą OC, gdzie mamy, innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego, tak? I to dotyczy zarówno kierujących, jak i innych uczestników. Jeżeli na przykład będzie kolizja pojazdu z osobą pieszą, to również tej osobie pieszej kierujący ma, który spowodował na przykład kolizję, ma obowiązek takie dane przekazać i jest to obowiązek ujęty w prawie ruchu drogowym.
No właśnie, ale co będzie w takiej sytuacji, jeśli na przykład jeden z uczestników nie ma, albo kilku uczestników, bo różnie może być, w różnych konfiguracjach kolizje się przecież zdarzają, może nie mieć dokumentów, albo może nawet nie wiedzieć, gdzie samochód, w jakiej firmie jest ubezpieczony, bo to, nie wiem, samochód taty, dziadka albo kogoś tam innego i nie ma ze sobą dokumentów. To co wtedy robić?
Jest wiele takich sytuacji, znaczy możliwości, gdzie rzeczywiście może dojść do takiej sytuacji, bo ktoś zapomni dokumentów, bo przecież nie ma obowiązku, a skoro nie ma obowiązku, no nie, czasami nie uczymy się na pamięć, zapominamy chociażby nazwę ubezpieczyciela gdzieś przez, powiedzmy, przez jakąś agencję ubezpieczamy i nie do końca wiemy, gdzie ten samochód jest ubezpieczony. Może się tak zdarzyć. No, powinno to być. Jeżeli zachodzi jakakolwiek wątpliwość przy takiej kolizji, jeżeli może być tak, że ktoś nie będzie chciał nam podać tych danych, pomimo obowiązku będzie nam odmawiał.
Może czasami w dobrej wierze, no nie wiedzieć na przykład rzeczywiście.
Tak, że ja tutaj abstrahuję, broń Boże, od jakiejkolwiek złej woli. Po prostu może się zdarzyć taka sytuacja, no to rzeczywiście ta druga osoba, która uczestniczy, znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ nagle ma tylko numery rejestracyjne, które widzi na samochodzie i na przykład imię, nazwisko osoby, a ktoś mówi, że no ale ja nie będę podawał na przykład swoich danych osobowych, a ja nie będę...
Albo telefonu nie podam, telefonu, albo adresu,
nie
tak?
Podam i tak naprawdę ta osoba w tych nerwach po kolizji może jeszcze dodatkowy stres mieć. No w takich sytuacjach jak najbardziej można wezwać patrol policji, policjanci przyjadą na miejsce. Tutaj też tylko musimy pamiętać o tym, że policjanci nie przyjadą tylko weryfikować dane osobowe do kontaktu pomiędzy kierowcami, ale przyjadą do zdarzenia drogowego. Czyli tutaj jako zdarzenie drogowe będzie cała obsługa kolizji, łącznie z określeniem winy.
No właśnie, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś będzie odmawiał podania takich danych, przyjedzie radiowóz, przyjadą policjanci, to oni po prostu mogą ukarać za to też? Że ktoś nie chce współpracować, że tak powiem, z pozostałymi uczestnikami kolizji?
Znaczy, no tutaj praktycznie nie zdarza się, żeby już w sytuacji, kiedy policjanci, którzy prawnie mają takie możliwości i uprawnienia przede wszystkim do legitymowania, to odbywa się na tej zasadzie, że po prostu już policjanci legitymują uczestników zdarzenia, no ci mają...
I ustalają w CEPiK-u po prostu
wszystkie dane, które są potrzebne na przykład do ustalenia danych, chociażby przez centralną ewidencję pojazdów, sporządzają szkic takiego miejsca, notatkę z takiego miejsca, i już również jako drugi uczestnik tej kolizji może wystąpić tak już do policji z prośbą właśnie o taką notatkę, żeby wystąpić z kolei do ubezpieczyciela, który będzie również potwierdzał na policji to, czy takie zdarzenie miało miejsce.
Jeśli takie sytuacje rzeczywiście będą się powtarzały, to znaczy będzie dużo takich wezwań, bo ktoś nie będzie miał dokumentów, nie będzie wiedział i tak dalej, może się wydłużyć czas oczekiwania na radiowóz. Czy jest jakiś, no nie wiem, czas, w którym radiowóz powinien dojechać do kolizji?
No tutaj staramy się zawsze jak najszybciej reagować i jak najszybciej dojeżdżać, ponieważ są to osoby, które no oczekują na konkretną pomoc. I my jesteśmy również od tego, żeby tą pomoc świadczyć, no już nie mówiąc o wypadkach drogowych, gdzie jest ratowanie życia i zdrowia człowieka. Natomiast rzeczywiście no kolizja, tutaj porównując do wypadku drogowego, gdzie nie ma zagrożenia dla osób, nie ma zagrożenia życia, nie ma zagrożenia zdrowia, pamiętajmy, że rzeczywiście tu już na obsługę takiego zdarzenia możemy poczekać, tak? Czy ten czas się wydłuży, czy też się nie wydłuży, no to tak naprawdę zobaczymy w praktyce.
Natomiast... No właśnie, czy to już coś widać? Czy jeszcze mamy dzisiaj 10 dnia, kiedy obowiązują te przepisy i już jest wzmożony jakby ten ruch w tym kierunku, że nie mają kierowcy przy kolizjach właśnie dokumentów, czy jeszcze tego nie widać?
No w tej chwili sądzę, że to jest zbyt krótki okres czasu, żeby porównywać, czy jest większa ilość zgłoszeń, czy też nie. Natomiast czas pokaże, tak? Czas pokaże, czy faktycznie osoby będą zgodnie z prawem ruchu drogowego postępowały, będą wymieniały się tymi danymi, czy też będą odmawiały. Bo sytuacje, kiedy jest konieczne wezwanie patrol policji, również to są takie, kiedy nie tylko, powiedzmy, ktoś nie chce podać nam danych, ale mamy wątpliwości, tak? Mamy wątpliwości takie, czy ktoś nas nie chce w jakiś sposób oszukać, czy na przykład tutaj mówi, że jest wszystko dobrze, tak, on się przyznaje, ale na przykład nie chce oświadczenia spisać, tak? Bo przypomnijmy, że przy kolizji, czyli tam, gdzie nie ma osób rannych, nie ma ofiar śmiertelnych, nie mamy takiego obowiązku wzywać za każdym razem policji. Natomiast w sytuacjach takich, kiedy na przykład no, żadna ze stron nie przyznaje się do winy, ani powiedzmy, no czasami właśnie mamy tą wątpliwość, że ktoś chciałby nas oszukać, gdzieś w jakimś stopniu wyczuwamy, że może coś jednak później tak, to jak najbardziej możemy. W przypadku, kiedy nie wzywamy patrol policji, może wystarczyć oświadczenie strony, gdzie dana osoba przyznaje się do spowodowania tego zdarzenia.
SMS-y z pytaniami do gości: podkomisarz Joanny Skręt i sierżanta sztabowego Łukasza Usarka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku można przesyłać na numer 603-06-06. Proszę Państwa, można pytać. Ja chciałam ustalić, czy brak dokumentów, właśnie dowodu rejestracyjnego, OC, może być powodem do jakichś nadużyć? Na co my powinniśmy tak naprawdę zwracać uwagę? Czy przestępcy mogą tą sytuację wynikającą z braku konieczności posiadania dokumentów jakoś wykorzystywać?
Ja sądzę, że osoba, która będzie chciała wykorzystać, tak jak powiedzmy jakieś grupy przestępcze, to bez względu na rodzaj przepisu i jak dobrze on będzie skonstruowany, będzie próbowała zawsze jakąś sytuację wykorzystać do swoich celów. Natomiast na pewno to będzie rodziło dużo, znaczy na początku, ponieważ jest to coś nowego, wiele osób będzie miało pewnego rodzaju obawy, tak? Co do, powiedzmy, prawdziwości też oświadczeń osób. Dlatego, tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli są wątpliwości, wyzywamy patrol policji. Natomiast z drugiej strony, no
Też tak naprawdę, mówiąc szczerze, lepiej mieć ten dowód po prostu ze sobą i tak jak do tej pory, bo to będzie po prostu, no krócej i szybciej wszystko załatwimy w razie czego, gdyby się zdarzyło nieszczęście, doszło do jakiejś kolizji.
Znaczy na pewno w sytuacji takiej, kiedy nie będziemy chcieli tutaj posiłkować się patrolem policji i w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, no, znaczy tej kolizji, wymienić się tymi danymi, to tak jakby mamy dokumenty uwiarygodniające to, że nasz pojazd był sprawny, miał badania techniczne i mamy OC.
Mhm. Dobrze, a w jaki sposób policjant teraz będzie ten dowód tak de facto zatrzymywał? No bo nie ma co zabrać właściwie. Czyli jak to się będzie odbywało?
To też dużo osób właśnie takie pytania, jak pani nam zadawało. No bo jak? No zatrzymanie dowodu rejestracyjnego dalej będzie obowiązywało. Są konkretne przypadki, w których się zatrzymuje ten dowód rejestracyjny. No a przecież tego dowodu rejestracyjnego fizycznie nie ma. To, że już odpowiadamy, będzie to elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Tak jak policjant podczas kontroli w centralnej ewidencji pojazdów będzie sprawdzał, czy ten pojazd faktycznie jest zarejestrowany, czy wszystko się zgadza, wszystko jest zgodnie z prawem, również tam będzie wpisywał taki wpis, będzie dokonywał wpisu o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
My dostaniemy jakiś dokument od policjanta, że został nam zatrzymany elektronicznie ten dowód, jakiś kwit tak zwany do ręki?
Tak, również w przypadku elektronicznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego będziemy otrzymywali pokwitowanie za zatrzymany dokument. Takie pokwitowanie może być, tutaj na tym pokwitowaniu może być zezwolenie na dalsze poruszanie się, maksymalnie do 7 dni, przy czym są przypadki takie, kiedy tego zezwolenia nie otrzymamy. Otrzymamy samo pokwitowanie zatrzymane dowód rejestracyjny, ale na przykład nie będzie zgody na dalszą jazdę. To są sytuacje, kiedy mamy uszkodzenia takie powypadkowe, kiedy po prostu pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Powinien być scholowany na przykład.
Tak, albo po prostu nie spełnia norm ochrony środowiska.
Co się będzie działo? Czy będzie tak samo jak do tej pory, jak ktoś będzie jeździł bez tego dowodu elektronicznego, po tym elektronicznym zatrzymaniu?
Tutaj w Centralnej Ewidencji Pojazdów będzie widniała notacja o tym, że dokument został zatrzymany. O tym również, czy było zezwolenie na dalsze poruszanie się, czy też nie. Także przy następnej kontroli również policjant, który już będzie dokonywał tej kontroli po wpisie, będzie widział tą anotację. Będą, jeżeli by zdarzyła się taka sytuacja, że ten dowód został zatrzymany i te braki nie zostały usunięte, te usterki nie zostały usunięte i w dalszym ciągu osoba się porusza, to będzie tutaj poruszała się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Także też tutaj już w dalszej kolejności policjanci nie zezwolą na dalszą jazdę.
Czy ta zmiana związana z brakiem konieczności posiadania OC i dowodu rejestracyjnego dotyczy też w jakimś stopniu prawa jazdy? Nie, to prawo jazdy dalej musimy mieć ze sobą.
Prawo jazdy musimy mieć ze sobą.
To a jest plany są dokument takie, że też nie będzie trzeba może kiedyś w przyszłości posiadać?
No na razie mamy taki stan prawny, jaki jest. Z pewnością przy tych systemach, które w tej chwili mamy możliwość skontrolowania wielu danych, to są kwestie na pewno techniczne i kwestie tutaj już wdrożenia systemowych. Natomiast prawo jazdy musimy mieć, tak? I prawo jazdy, tutaj przypominamy, tej kategorii pojazdu, którym się poruszamy, bo to czasami też takie pytania, chociażby przy okazji ostatnich większych wydarzeń, byliśmy na targach motoryzacyjnych, gdzie właśnie dużo osób pytało się, a co z prawem jazdy, co z pojazdami ciężarowymi i też pojawiały się takie informacje, że to dotyczy tylko pojazdów osobowych, te zmiany, jeżeli dotyczące dokumentów, a nie pojazdów ciężarowych, to jednoznacznie musimy powiedzieć, że prawo jazdy musimy mieć w dalszym ciągu, a zmiany dotyczą wszystkich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski bez względu na kategorię tego pojazdu.
To jeszcze zapytam, te służby, które mają prawo nas legitymować, sprawdzać nasze dokumenty, na przykład właśnie Straż Miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego, oni również mogą dokonywać wpisów jakichś tam w CEPiK-u, na przykład, nie wiem, no zabierać nam ten dowód rejestracyjny?
Wszystkie organy te, które są uprawnione do kontroli drogowej i zatrzymywania praw jazd, przepraszam, dokumentów dotyczących tutaj pojazdu, czyli dowód rejestracyjnego, czyli tak jak mamy, powiedzmy, Straż Graniczną, mamy Inspekcję Transportu Drogowego, mamy Policję, również w takich właśnie odnotacji mogą dokonywać, ponieważ dostaniemy to zaświadczenie o pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny i tam będzie po prostu wpisany tak jakby numer zwrotny, który nam system wygeneruje, tak? Czyli centralna ewidencja pojazdów od razu ten system nam pokaże ten wpis pod konkretnym numerem i to się również znajdzie na zaświadczeniu.
Podkomisarz Joanna Skręt i sierżant sztabowy Łukasz Usarek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku są moimi Państwa gośćmi. Do rozmowy wrócimy za kilka minut, a mówić będziemy między innymi o tym, kiedy policjant może nas wylegitymować i jak powinien być ubrany, czy powinien być w mundurze, czy może być po cywilu. Joanna Matuszewska, dzień dobry, to jest audycja Nie daj się oszukać, w której rozmawiamy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a w studiu są ze mną podkomisarz Joanna Skręt i sierżant sztabowy Łukasz Usarek. Witam Państwa ponownie. I mamy od naszych słuchaczy pytania do Państwa. Między innymi jeden ze słuchaczy pyta, co w przypadku pożyczenia pojazdu osobie prywatnej, jak udowodnić, że jest to pożyczony, a nie ukradziony samochód?
No tutaj oczywiście w centralnej ewidencji pojazdów będzie widniał właściciel tego pojazdu. W przypadku, kiedy dysponujemy tym pojazdem, to już sama nawet ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje właśnie to w przypadku zdarzenia, że trzeba podać swoje dane i właściciela, bądź też posiadacza, czyli tak jakby rozróżnia te kategorie użytkowników tego
czyli
samochodu.
Czyli rozumiem, że policjant, który przyjedzie radiowozem na miejsce takiego zdarzenia i zobaczy, że kto inny figuruje jako właściciel, a kto inny się legitymuje jako kierowca, no nie będzie od razu podejrzewał, że to jest auto kradzione.
No od razu, jak najbardziej, nie, broń Boże, my nie podejrzewamy żadnej złej woli u osób poruszających się po drogach. Tak jak mówiłam wcześniej, szczególnie przy zdarzeniach drogowych jesteśmy po to, żeby przede wszystkim pomóc w tej sytuacji trudnej dla na pewno obu stron. Tutaj, jeżeli chodzi o policjantów, to my mamy również informację, czy taki pojazd został zgłoszony jako utracony, czyli skradziony, czy też nie, więc jednocześnie przy sprawdzaniu takiego pojazdu, to nie tylko jest centralna ewidencja pojazdów, ale również nasze policyjne systemy teleinformatyczne, które pozwalają nam właśnie
zidentyfikować
taki pojazd, również to, co powiedzmy, co do osoby i co do samego pojazdu. Także tutaj będziemy mieli, jeżeli będzie taki samochód skradziony, to będziemy mieli taką informację. No tutaj ja mogę chociażby podać ze swojego prywatnego życia przykład, gdzie dłuższy czas użytkowałam zupełnie innej osoby pojazd i miałam umowę użyczenia tego pojazdu spisaną. I
rzeczywiście, pani
rzeczywiście miałam to, pomagało w różnych sytuacjach takich administracyjnych, gdzie po prostu udowadniałam, że jestem pełnoprawnym dysponentem tego pojazdu.
Bo tutaj też słuchacze proponują zrobić kopię dowodu rejestracyjnego, polisy, wrzucić to po prostu do schowka i tak wozić. To taki dokument też w jakiś stopniu będzie pomagał w różnych sytuacjach drogowych?
Znaczy... Tam po prostu na kserokopii będą zawarte informacje, tak? Natomiast nie będzie to stricte dokument, tak? Bo dopiero wtedy taka kopia by nabrała wartości dokumentu w sytuacji, kiedy byłaby poświadczona za zgodność z oryginałem. Natomiast no tutaj widzę, że różnego rodzaju rozwiązania też są już, że tak powiem, pomysły na to, jak się, powiedzmy, zabezpieczyć. No na pewno... Będzie to jakaś już informacja wstępna do tego, tak, żeby powiedzmy potwierdzić te informacje, które będziemy chcieli przekazać innej osobie. Natomiast, no tak jak mówię, no samo kserokopia to jest tylko poświadczenie, tak jakby no skserowanie tych informacji, które jest. Nie jest to poświadczenie za zgodność z oryginałem. A jeżeli chodzi o samych policjantów, no to przede wszystkim oni będą posiłkowali się swoimi systemami, tym, co mamy już wygenerowane rzeczywiście już wiarygodnych bazach danych.
My tutaj rozmawiamy o samochodach prywatnych, ale bardzo dużo osób jeździ samochodami służbowymi. I tutaj jeden z nas słuchaczy, pan Adam, pisze, że w jego firmie zarządzono już zdanie wszystkich dokumentów, dowodów rejestracyjnych i polis OC do centrali. Nie trzeba ich mieć, bo nie ma już na to, nie ma konieczności takiej. I co w takim przypadku, jeśli mamy po prostu kolizję z autem służbowym czyimś, to sytuacja jest analogiczna, tak?
To jest dokładnie tak samo, zagrożenia. Tak samo dokładnie jak z każdym innym pojazdem, czyli ten kierujący. Zakładajmy, że tutaj powiedzmy takie założenie na nasze potrzeby hipotetyczne, że kierujący pojazdem służbowym spowodował kolizję, druga osoba ma swój prywatny samochód i chciałaby uzyskać dane. Tak samo ten kierujący, bez względu na to, czy to jest pojazd prywatny, czy służbowy, ma obowiązek podać tych wszystkich danych, o których mówiłyśmy wcześniej. I to właśnie ustawa nie rozgranicza, czy to będzie pojazd ciężarowy, prywatny, służbowy, tak, czyli leasingowy, bo to mamy tutaj, na przykład może być firma właścicielem pojazdu, ale po prostu też bank może być właścicielem pojazdu. Nie rozgranicza tego, ponieważ te wszystkie informacje będą znajdowały się w centralnej ewidencji pojazdów.
Dobrze, to porozmawiamy w takim razie, kiedy policjant może nas wylegitymować, albo na przykład nam wręcz przeszukać samochód. W jakich sytuacjach?
Policjant może wylegitymować osobę na podstawie artykułu 15 ustawy o policji. Przeszukać samochód można w przypadku, policjant może w przypadku, kiedy ma jakieś podejrzenie, że osoba przewozi czy to jakieś...
No może niedozwolone przedmioty,
tak? czy jakieś inne.
Czyli to nie musi być taka akcja, że tam ustawiana jest blokada, każdy samochód jest sprawdzany. To może być po prostu zatrzymanie do takiej kontroli normalnie bez żadnej akcyjności, tak?
Tak, zgadza się.
Mhm. To może być to również właśnie, tak jak kolega wspomniał, przy normalnej kontroli drogowej, bo powiedzmy, no...
Może nam po prostu policjant kazać otworzyć bagażnik. Proszę pokazać, tak, co pani ma w bagażniku.
Tutaj też,
tak?
Pamiętajmy, że nie za każdym razem, jeżeli widzimy policjantów ruchu drogowego przy samochodzie z otwartym bagażnikiem, gdzie kierujący coś im pokazuje w tym bagażniku, to nie zawsze jest to będzie w charakterze przeszukania pojazdu, ale może być to na przykład sprawdzenie, czy ma obowiązkowe wyposażenie, czyli ten trójkąt ostrzegawczy.
No właśnie, bo tak miałam wrażenie, że bardzo często... Jak widzę jakiś radiowóz przy aucie i bagażnik otwarty, że trwa jakieś przeszukanie, to niekoniecznie.
To niekoniecznie. Po prostu policjanci mogą zwyczajnie sprawdzać zgodnie ze swoimi uprawnieniami obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Czasami zdarza się również, że osoby przewożą dokumenty w teczce, którą mają w bagażniku i musi po prostu kierujący wyjść i ten bagażnik otworzyć. Także to nie jest od razu tak, że tam jest jakiś złoczyńca na poboczu zatrzymany, tylko po prostu może być zwykła kontrola drogowa.
No dobrze, a jak powinien wyglądać taki policjant, który chce nas zatrzymać? Jedziemy gdzieś, prawda, i nagle widzimy, stoi nieoznakowany samochód z niebieskim kogutem na dachu, stoi obok człowiek, ma tak zwanego lizaka w ręku i próbuje nas zatrzymać. Powinniśmy się wtedy zawsze zatrzymać? To może być policja, czy to mogą być przebierańcy?
Przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że policjanci dysponują zarówno pojazdami oznakowanymi, jak i nieoznakowanymi. Chociażby samochody wyposażone w wideorejestratory w policji drogowej. Tak samo policjanci pełnią służbę zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani.
Jeśli chodzi o umundurowanych policjantów, to mogą oni zatrzymywać pojazdy zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. I zależnie, czy jest to dzień lub noc, tak? Jeśli jest to noc, to taki umundurowany policjant powinien zatrzymać poza terenem zabudowanym samochodem, radiowozem, który jest oznakowany.
I wtedy po prostu po ciemku widać, bo ma elementy odblaskowe, tak? Taki samochód. I widzimy, że to jest radiowóz, tak?
Tak jest, dokładnie.
Natomiast kiedy może być nieumundurowany? W jakich sytuacjach?
To może być sytuacja, kiedy będziemy w terenie zabudowanym się znajdowali, to będzie również na przykład nieumundurowany policjant. No oczywiście są też pewnego rodzaju wyjątki, tu chociażby działania pościgowe, tak? No ale tutaj powiedzmy mówimy o takich normalnych, naszym powiedzmy codziennych wyprawach po drogach. Także możemy również spodziewać się, że w terenie zabudowanym nas zatrzyma nieumundurowany policjant. Tutaj
no
różnica polega na tym, znaczy i zarówno umundurowany i niemundurowany policjant będzie zatrzymywał pojazd za pomocą no, podawania tych sygnałów. Te sygnały mogą być dźwiękowe, mogą być świetlne. To może być również, znaczy świetne na przykład tak jak mamy w pojazdach nieoznakowanych taką belkę ze specjalnymi napisami, na przykład tam się wyświetla policja, jedź za mną, tak? Mogą to być, znaczy tutaj również za pomocą tarczy do zatrzymywania. Jeżeli będzie to wieczór, jeżeli będzie to jakiś no, już zmierzch, to również tą tarczę, tak zwany lizak do zatrzymywania zastąpi latarka. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy na przykład zatrzymamy się, no to jeżeli widzimy, jest to umundurowany policjant, on po zatrzymaniu się podaje swój stopień, imię, nazwisko.
I powinien pokazać jakąś legitymację wtedy?
I
albo
umundurowany policjant na żądanie osoby, natomiast nieumundurowany policjant bez wezwania, tak? Czyli od razu pokazuje legitymację. Tutaj chciałabym...
Albo tą tak zwaną...
Właśnie nie. Właśnie to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak zwana
gwiazda,
czy jakkolwiek inaczej to jest nazywane językiem potocznym, z numerem identyfikacyjnym policjanta, legitymacja. Legitymacja, która jest dokumentem formatu, tak jak nasz dowód osobisty, czy prawo jazdy, ze zdjęciem i imieniem, nazwiskiem policjanta. Także legitymację służbową. Jeżeli Bo też tutaj no, mogą się pojawić pewnego rodzaju wątpliwości. Czy aby na pewno to jest policjant, czy no, może się tak zdarzyć, że podróżujemy sami i tak dalej i mamy pewnego rodzaju obawy, że możemy zostać w jakiś sposób oszukani, to w takiej sytuacji, oczywiście, ale to tylko no, to są wyjątkowe sytuacje. Jeżeli nie zatrzymujemy się do tej kontroli, bo mamy duże, mocne obawy, oczywiście nie mówię tu o sytuacjach takich, gdzie stoi umundurowany policjant w radiowozie, mamy kontrolę drogową i ewidentnie widać to tutaj, bo też takie tłumaczenia się zdarzały przed sądami, natomiast mówię o takich sytuacjach bardzo wątpliwych. Wtedy udajemy się do najbliższej jednostki policji. Policjanci
będą nas gonić prawdopodobnie.
Po prostu, no, może nie gonić, po prostu będą jechali za nami. Natomiast udajemy się do najbliższej jednostki policji. Tam informujemy, że tu i tu, w takim miejscu była próba zatrzymania się i też policjanci, to jest też ważna informacja, bo sprawdzą, czy faktycznie był to patrol policji, czy też no, mieliśmy do czynienia z jakimś oszustwem.
A pani Joanno, proszę powiedzieć, czy policjant może nam zarekwirować samochód?
W sytuacji no takiej, właśnie, gdzie byłaby to jakiś... To,
bo widzimy to na filmach często, że biegnie policjant, ściga kogoś i, że tak powiem, prosi kierowcy, żeby wysiadł z samochodu. No to są amerykańskie filmy. Ja chciałam zapytać, jak to w Polsce
no,
wygląda.
No mówię, że to są takie bardzo mocno amerykańskie filmy, natomiast w sytuacjach, ale to już bardzo wyjątkowych, są również przepisy, które ogólnie dotyczą chociażby przekazywania mienia na potrzeby wojska, czy też policji, ale to mówimy już naprawdę o...
Czyli jeśli na przykład zdarzy nam się na drodze taka sytuacja, że ktoś nas zatrzyma, powie proszę wysiadać, rekwiruje panu samochód, to prawdopodobieństwo, że jest to oszust będzie duże.
No tutaj pamiętajmy o tym, że też policjant ma swoje znaki identyfikacyjne, tak? Więc sytuacji takich, tutaj nie słyszeliśmy, żeby nawet ktoś próbował w ten sposób oszukiwać osoby, tak? Natomiast no mówię, tutaj chciałam tylko dokończyć z poprzedniej mojej odpowiedzi na pytanie, bo często osoby pytają, ale skąd mam wiedzieć, nie jestem u siebie, jestem w jakimś innym województwie, skąd mam wiedzieć, że gdzieś tam jest jedno policji, gdzie ona jest, to my zawsze mówimy, że jest taka aplikacja w tej chwili, Moja Komenda, którą można wgrać na telefon komórkowy. Tam będą podane wszystkie najbliższe jednostki, łącznie z tym, że po naciśnięciu ikonki wyznaczy nam się trasa. Tak, GPS-em.
Dobrze, porozmawiajmy w takim razie o trochę innych sprawach. Ja przeglądając stronę internetową polskiej policji, zauważyłam, że często tam się pojawiają informacje o tym, że ktoś zgłasza przestępstwo, którego tak naprawdę de facto nie było. Po co ludzie zgłaszają, tak w ten sposób się zachowują?
No, z pewnością o prawdziwe przyczyny to...
Na przykład ktoś zgłasza, że ukradziono mu samochód, a potem się okazuje, że nie.
O prawdziwe przyczyny na pewno należałoby zapytać te osoby, natomiast możemy na bazie jakichś doświadczeń i domniemywań mówić o tym, że czy czasami ktoś komuś będzie chciał na złość zrobić, czy też sytuacje takie, kiedy nie do końca będzie chciał się przyznać do swojego błędu, że gdzieś, tak jak ten pojazd przetoczony, sam utracił, zniszczył, czy cokolwiek innego się stało, to, że właśnie został ukradziony, czy też czasami w jakichś sytuacjach być może odszkodowawczych, tak, gdzie wchodzą w grę już tutaj inne
kwestie. To
jest
oczywiście też przestępstwo, takie zgłoszenie nieprawdziwe.
Jak najbardziej jest to fałszywe wprowadzenie, tutaj fałszywe zawiadomienie, wprowadzenie organu w błąd, także jak najbardziej to jest również tutaj czyn karalny, tak.
A porozmawiajmy w takim razie o tym, co może się zdarzyć, kiedy jesteśmy kierowcą. Czy możemy stać się ofiarą jakichś oszustw, w których samochód będzie jakby narzędziem w pewnym sensie. Na przykład, nie wiem, do wyłudzeń albo do ubezpieczenia chociażby. Czy zdarzają się, obserwujecie takie zdarzenia, takie kolizje na specjalnie, na stłuczkę, czy tam żeby po prostu wyłudzić ubezpieczenie na przykład za naprawę?
Znaczy z takimi sytuacjami to też trzeba podkreślić, że one były sporadyczne, gdzie powiedzmy zachodziła jakaś wątpliwość już na miejscu zdarzenia po przyjeździe patrolu policji, czy faktycznie, jaki był przebieg tego zdarzenia, jak do tego zdarzenia doszło, jakie były przyczyny. I w takich sytuacjach policjanci po prostu kierują sprawę do sądu, do rozstrzygnięcia tam, gdzie jest już więcej czasu na ocenę całego materiału.
No my się czujemy w naszych samochodach generalnie bezpiecznie, prawda? Ale
jak najbardziej, że to też nie czasami możemy tutaj demonizować.
Oczywiście.
Na pewno trzeba być uważnym, bo no jeszcze powiedzmy sięgając troszeczkę wstecz 10 lat temu, rzeczywiście no mieliśmy takie informacje, zgłoszenia, że czy też właśnie informacje już na miejscu zdarzenia, że ktoś specjalnie wyjechał, czy ktoś specjalnie zahamował, żeby drugi pojazd w niego uderzył. No tyle, ile osób się porusza po drogach, tyle na pewno pomysłów na ten poruszanie
się. Ale czasami są takie sytuacje, bo nawet media o tym informują, że na przykład ktoś jedzie i nam sygnalizuje, że coś się dzieje z naszym autem, żebyśmy się zatrzymali, prawda? To tak. W jakim celu? Najczęściej co, chcą ukraść samochód wtedy?
Znaczy ja wierzę, że rzeczywiście, że ktoś sygnalizuje nam, że coś się dzieje z naszym autem, bo na przykład okazuje się, że powietrze z koła schodzi i za chwilę będziemy jechali na feldze, bądź też mamy otwarty bagażnik, to robi to
w dobrej wierze
i z chęci zapewnienia nam bezpieczeństwa na tej drodze.
No ale trzeba zachować ostrożność w takich sytuacjach.
Na pewno...
W szczerym polu się nie zatrzymać, tylko raczej gdzieś tam podjechać na stację
benzynową. No w takim miejscu, w którym też my będziemy się czuli w jakiś sposób bezpiecznie. No wszystko zależy od tego, co z tym samochodem się dzieje. Na pewno trzeba być uważnym i pewną dozą takiej ostrożności w sytuacjach, kiedy na przykład nagle jakaś przeszkoda nam wyrasta na drodze, w sytuacji takie, które po prostu są nieprawdopodobne, takie, które nie powinny mieć miejsca, szczególnie kiedy jedziemy sami.
Czyli na przykład nie ma wichury, a leży wielka gałąź, która powoduje, że musimy się zatrzymać na przykład.
Oczywiście taka sytuacja może się faktycznie zdarzyć. Natomiast pamiętajmy, że też służby i organy, które są odpowiedzialne za utrzymanie dróg, w momencie, kiedy takie drzewo leży, otrzymuje zgłoszenie i jak najszybciej takie drzewo usuwa. Także w takich sytuacjach, gdzie to będą jakieś boczne drogi, kiedy będziemy sami, kiedy będzie jakaś późna pora, mało uczęszczana droga, no to na pewno na takie sytuacje bądźmy uczuleni, zanim wyjdziemy z tego samochodu, może warto dobrze się rozejrzeć, zobaczyć, co się wokół będzie tak naprawdę działo.
To jeszcze takie pytanie, które tutaj panie zadają. Damska torebka przewożona na siedzeniu, na fotelu pasażera, to jest bezpieczne miejsce dla torebki? Zdarzają się teraz jakieś takie napady, że nie wiem, są kradzione w trakcie postoju?
Znaczy z pewnością jest to sytuacja, w której potencjalnie może się coś takiego zdarzyć, tak? Z tego względu, że kładziemy tą torebkę, no teraz mamy jeszcze porę, powiedzmy, zimową, są okna zamknięte, co też nie przeszkadza wybić taką szybę, ale szczególnie na przykład w lato gdzieś śpiesząc się, mając otwarte okna, bo na przykład, nie wiem, albo nie mamy klimatyzacji, albo z niej nie korzystamy, no to tak jakby dajemy taką okazję do tego, że jeżeli ktoś chciałby, to ma ułatwione zadanie w pozyskaniu tej torebki. Tutaj również a propos torebek, często to już też tak jakby z prywatnych obserwacji na parkingach właśnie marketów, gdzie panie często torebkę, która im przeszkadzała w zakupach, bądź też w pakowaniu później zakupów do bagażnika, pozostawiają w koszyku, a tutaj odwracają się i do bagażnika wpakowują zakupy. Także no to są takie sytuacje,
ktoś po prostu przechodząc może ją nawet niepostrzeżenie zabrać z takiego koszyka, jak my.
No to są sytuacje, w których ułatwiamy pewne zadanie osobom, które chciałyby taką rzecz pozyskać. Dlatego no tak jak i w życiu codziennym, tak samo i w ruchu drogowym, no zawsze trzeba mieć te oczy dookoła głowy i być po prostu takim rozważnym, uważnym. To też tutaj mówię, nie demonizujmy, bo to jest takich sytuacji, no jeszcze też na drodze, jeżeli chodzi o oszustwa, nie ma wiele, aczkolwiek się zdarzają i nie warto, żebyśmy byli ich uczestnikiem.
Chciałam jeszcze zapytać na koniec o osoby, które rozdają na skrzyżowaniach bardzo często na czerwonym świetle, jak się auta zatrzymują, jakieś ulotki, gazety i tak dalej, bezpłatne. Czy one łamią przepisy? Mogą tam być i krążyć między samochodami po pasach? Często na przykład przy Operze Bałtyckiej tak się dzieje, na tym skrzyżowaniu, tam gdzie tramwaj, przy przystankach tramwajowych.
To będzie wszystko zależało od tego, w jaki sposób te osoby się zachowują, bo jeżeli znajdują się na przykład na chodniku, który jest wzdłuż drogi, no to mają prawo tam się znajdować. Oczywiście każdy rodzaj tak jakby zachowania na drodze, bez względu na to, czy to będzie osoba rozdająca ulotki, czy też po prostu inna osoba postronna, nie może wpływać na obniżenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na to, że ktoś komuś utrudni ten ruch.
No ewidentnie trochę odwracają jednak uwagę od ruchu drogowego.
Na pewno odwracają, tylko mówię, jeżeli poruszają się po chodniku, który jest akurat wzdłuż drogi, to mają prawo tam się znajdować. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczynają, tak jak pani mówiła, krążyć pomiędzy samochodami, pomiędzy pasami ruchu, no to akurat przytoczone tutaj miejsce jest drogą ruchliwą, o kilku pasach w jednym kierunku. Jest to duże skrzyżowanie. No tam... I nawet na tym małym skrzyżowaniu zdecydowanie takie osoby nie powinny poruszać się pojezdni, tutaj pomiędzy pojazdami, starając się zdążyć z jak największą ilością ulotek. To wszystko powinno być zawsze w sposób bezpieczny, robiony dla tak naprawdę każdego z nas.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, a przypomnę, że gośćmi byli podkomisarz Joanna Skręt i sierżant sztabowy Łukasz Usarek, który dzisiaj debiutował na antenie Radia Gdańsk. Państwo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę i nadesłane SMS-y. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.